Dzień dobry Państwu. Z tej strony gość Witmalinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2 oraz wszystkim z Państwa, którzy komentują, subskrybują i polubiają moje audycje. Najstarsze próbki starożytnego czy też kopalnego DNA, tak przekłada się angielski termin Ancient DNA, odkryli w 2022 roku duńscy uczeni, dokonujący odwiertu pokrywy lodowej w północnej Grenlandii. Próbki datowano na 2 400 000 lat temu. Jest to tak zwane środowiskowe DNA, czyli zanieczyszczenie gleby, wody, śniegu, a nawet powietrza resztkami żyjących w owym środowisku organizmów. Resztkami takimi jak włosy, kawałki skóry, fekalia i tym podobne. W grenlandzkiej próbce zidentyfikowano DNA 135 różnych gatunków zwierząt i roślin, tak polarnych jak renifery, zające arktyczne, lemingi, jak i w ogóle nie występujących dziś na Grenlandii, jak brzoza czy topola, skrzypłocze, ale także nieznany dotąd nauce gatunek mastodonta. Mastodonty, wielkie trąbowce, znajdowano najdalej na północ w Kanadzie i w zdecydowanie późniejszym okresie, jakieś 75 tysięcy lat temu. Reprezentanci ówczesnej grenlandzkiej fauny i flory dowodzą, że w owym czasie wyspa nie była w ogóle pokryta lodem, tak jak dziś. Znalezisko duńskich badaczy było ponad 2 razy starsze niż wcześniejsze, najstarsze wcześniej kopalne DNA, pochodzące z kości mamuta sprzed 1 000 000 lat, znalezionego na wschodniej Syberii w 2021 roku. Wcześniej natomiast nie spodziewano się, że DNA może zachowywać się tak długo i za najstarsze uchodziło przez długi czas DNA wydobyte ze szczątków starodawnego gatunku konia, datowane na 500-700 tysięcy lat temu. Najstarszą próbkę DNA rodzaju Homo pobrano w 2016 roku ze szczątków Neandertalczyka i datuje się ją na 400 tysięcy lat temu, czyli niedługo po wyodrębnieniu się Homo neanderthalensis jako gatunku, czy podgatunku, czy typu człowieka. Antropolodzy pogodzili się z tym, że raczej nie ma szans na wyekstrahowanie DNA ze szczątków hominidów występujących dawniej w Afryce. DNA zachowuje się bowiem w zimnych, suchych warunkach, czyli diametralnie odmiennych od tych z Afryki tropikalnej lub subtropikalnej. Pierwszą analizę jakiegokolwiek DNA Neandertalczyka opublikowano już w 1997 roku. Było to mitochondrialne DNA pierwszego odnalezionego i zidentyfikowanego jako odrębny gatunek Neandertalczyka z jaskini Feldhofer w Dolinie Neandra w Niemczech. Na podstawie substytucji fragmentów mitochondrialnego DNA w porównaniu z DNA człowieka anatomicznie współczesnego oraz szympansa ustalono przybliżony czas rozejścia się linii genetycznej Neandertalczyków i ludzi współczesnych. Otóż mitochondrialne DNA w większości ludzi różni się od siebie średnio 8 substytucjami, a tychże ludzi od szympansa 55. Ponieważ sekwencjonowane w 1997 roku mitochondrialne neandertalskie DNA różniło się od tego u ludzi współczesnych o 27,2 substytucji, zaproponowano datę rozejścia się na 550 do 690 tysięcy lat temu wedle zegara molekularnego. Od tego czasu sekwencjonowano wiele innych fragmentów mitochondrialnego DNA, aż w 2008 roku zespół kierowany przez późniejszego noblistę Svante Paabo ogłosił ustalenie kompletnego mitochondrialnego materiału pobranego z osobnika z jaskini Vindija w Chorwacji, zmarłego 38 tysięcy lat temu. W 2009 roku sekwencjonowano kompletne mitochondrialne DNA kolejnych 5 osobników, 2 z Doliny Neandra w Niemczech, po jednej z jaskini miezmańskiej w Adygei na Kaukazie, El Sidron w Hiszpanii i tejże właśnie jaskini Vindija w Chorwacji. Porównanie tych 6 egzemplarzy wykazało, że genetycznie Neandertalczycy byli bardzo mało zróżnicowani w porównaniu z człowiekiem współczesnym. Zaledwie jakaś 1/3 tej różnorodności genetycznej, co my dzisiaj. Jedynie DNA z jaskini miezmańskiej było nieco odmienne. Notabene było ono podobne do jedynego sekwencjonowanego mitochondrialnego DNA z terenu Polski, z jaskini Stajnia. Ta próbka z jaskini Miezmańskiej jest jednak najstarsza i najdalej na wschód położona. Wydaje się jednak, że ta mała różnorodność genetyczna Neandertalczyków cechuje ich najmłodsze populacje, podczas gdy te starsze były jednak dużo bardziej różnorodne. W 2017 roku wydobyto znów mitochondrialne DNA z kości udowej osobnika z Niemiec, datowanego na 270 tysięcy lat temu. Analiza tego DNA wykazała, że uległo ono u tego osobnika introgresji, czyli długofalowemu procesowi polegającemu na włączaniu puli genów jednego gatunku do puli genów innego gatunku poprzez krzyżowanie hybrydy międzygatunkowej z osobnikami z gatunku jego rodziców. W tym przypadku był to jakiś nieneandertalski hominin z Afryki, może jakiś wczesny homo sapiens, a może blisko z nim spokrewniony inny gatunek czy też typ. Jeśli natomiast chodzi o introgresję neandertalskiego mitochondrialnego DNA do DNA ludzi współczesnych, to jak dotąd nie udało się tego wykryć w żadnym z sekwencjonowanych osobników. Może próbka pobrana jest na razie zbyt mała, gdyż inaczej wyjdzie na to, że neandertalskie kobiety nie krzyżowały się z ludzkimi samcami, a obecność genów neandertalskich w ludzkim genomie jest wynikiem wyłącznie związków neandertalskich mężczyzn z człowieczymi kobietami. W 2014 roku udało się sekwencjonować pełny genom jądrowego DNA neandertalczyka, a właściwie to neandertalki z gór Altaju. Jej rodzice byli przyrodnim rodzeństwem, a linia genetyczna wykazywała liczne przypadki kazirodztwa. Zarazem ta neandertalska kobieta była blisko spokrewniona i z Denisowianami, i z ludźmi współczesnymi anatomicznie. Wyodrębnienie Denisowian jako odrębnego gatunku czy też podgatunku człowieka jest zasługą wyłącznie badań genetycznych, gdy w 2010 roku sekwencjonowano inne od neandertalskiego i współczesnego człowieka DNA z jednego paliczka i dwóch zębów. W 2019 roku wydobyto DNA z żuchwy jakiegoś osobnika z Tybetu, a w 2022 z zęba trzonowego innego pochodzącego z Laosu. W 2021 roku znaleziono w północnych Chinach szczątki tzw. Homo longi oraz czaszkę z Dali z prowincji Shanxi. Możliwe, że oba znaleziska również należą do Denisowian, ale brak materiału porównawczego. Denisowianie to pierwszy gatunek hominina, zidentyfikowany wyłącznie na podstawie DNA. Oddzielili się oni od linii neandertalskiej i linii człowieka współczesnego 300, może 400 tysięcy lat temu, ale są bliżej spokrewnieni z neandertalczykami niż z ludźmi współczesnymi. Wciąż jest jednak zbyt mało materiału genetycznego Denisowian, by można było przeprowadzić porównywalne badania jak u neandertalczyków. Brakuje również materiału kostnego, stąd Denisowianie nie mają swojej nazwy taksonomicznej. Nie ustalono ich miejsca w systematyce biologicznej. W przypadku ludzi współczesnych wykazano, że u poszczególnych osobników może występować do 4% neandertalskiego DNA w tej najbardziej zmiennej części odziedziczonego przez nich genomu. To, że genomy współczesnych ludzi nie pochodzących z Afryki mają od 1 do 4% genów neandertalskich, pozwala oszacować, że genom ludzi żyjących 40 tysięcy lat temu musiała mieć od 6 do 9 nawet procent neandertalskiego DNA. Ponieważ neandertalczyk ewoluował poza Afryką, panowało przekonanie, że neandertalskiego DNA nie będzie u mieszkańców Afryki. Jednak w 2020 roku ukazała się praca wykazująca, że każdy afrykański człowiek współczesny ma w swoim DNA domieszkę neandertalską. Wysunięto z tego wniosek, że owo słynne out of Africa, wyjście z Afryki, nie było jedyną migracją człowieka współczesnego poza Afrykę, lecz opuszczenie tego kontynentu poprzedzały fale migracji i też fale powrotów na ten kontynent, powrotów, które przyniosły ze sobą neandertalskie DNA. Przez wiele lat Jedyne dowody krzyżowania się różnych gatunków człowieka istniały tylko w genomie. W 2016 roku opublikowano sekwencję neandertalskiego DNA z jaskini Altaj na Syberii oraz z Chorwacji i Hiszpanii, które wykazały, że krzyżowanie miało miejsce co najmniej 100 tysięcy lat temu, a może i wcześniej. Dowodziło to nie tylko o wiele wcześniejszych wyjść ludzi współczesnych anatomicznie z Afryki, ale także tego, że ludzie współcześni mają także swój udział w genomie Neandertalczyka, a nie tylko, że Neandertalczycy mają swój udział w genomie ludzi współczesnych. Brak neandertalskiego mitochondrialnego DNA ludzi współczesnych anatomicznie jest zaskakujący i szuka się różnych wytłumaczeń, także w tym, że może jeszcze nie odnaleźliśmy wszystkich odpowiednich genomów Neandertalczyka, że może te linie wywodzące się od Neandertalek wymarły wśród ludzi, albo że hybrydy człowieka i Neandertalki były bezpłodne, a kobiety współczesne anatomicznie i Neandertalczyka płodne. Denisowianie dołożyli swoje geny w proporcji nawet do 4-6% w niektórych nieafrykańskich populacjach człowieka współczesnego. Największa ich koncentracja występuje w Nowej Gwinei i Oceanii. W 2018 roku znaleziono natomiast szczątki denisowiańskiej dziewczynki, a właściwie to hybrydy neandertalsko-denisowiańskiej. Większość różnic między DNA człowieka współczesnego a Neandertalczyka pochodziło z nieaktywnych, niekodujących lub inaczej mówiąc neutralnych ewolucyjnie segmentów genomu. Badacze odkryli jednak 78 locji, czyli miejsc w genomie, w których Neandertalczycy mieli zachowany stan przodków sprzed setek tysięcy lat, natomiast ludzie współcześni mieli nowy, pochodny stan, gdzie zaszła zmiana pod wpływem presji ewolucyjnej. 5 z tych genomów miało więcej niż jedną zmianę sekwencji, która wpływała na strukturę białka. Do tych białek należą SPAG-17, które bierze udział w ruchu plemników, PCD-16, które może być zaangażowane w gojenie się ran, TTF1, które uczestniczy w transkrypcji genów rybosomalnych oraz RPTN, które znajduje się w skórze, włosach i gruczołach potowych. Inne zmiany mogą nie zmieniać sekwencji samego genu, ale zmieniają czynniki kontrolujące jego replikację w komórce, co wtórnie zmienia jego ekspresję. To sugeruje, że te cechy były selekcjonowane podczas ewolucji współczesnych ludzi i być może działały selektywnie przeciwko Neandertalczykom w konkurencji ewolucyjnej. Badanie DNA ujawnia aspekty pokrewieństwa i linii rodowej, ale jego główną funkcją jest kontrola produkcji białek, które regulują biologię organizmu. Każdy gen może mieć różne genotypy, czyli warianty występujące w określonym miejscu genu. Każdy genotyp koduje odpowiedni fenotyp, czyli fizyczne wyrażenie tego genu, czyli wpływa na to, jak wygląda dany organizm. Badanie DNA Neandertalczyków pozwala na analizę genotypów w locji o znanej funkcji, co umożliwia wnioskowanie o fenotypach, które mogły być wyrażane przez mutacje Neandertalczyków w ich życiu. Możemy zatem ustalić, jak wyglądali Neandertalczycy, ze szczegółowością, której nie dostarczają same tylko szczątki kostne. Możemy ustalić, jaki mieli kolor skóry, włosów czy też oczu. Starożytne DNA zostało wykorzystane do rekonstrukcji aspektów wyglądu Neandertalczyków. Fragment genu dla receptora melanokortyny 1, MRC1, został sekwencjonowany przy użyciu DNA dwóch okazów Neandertalczyków z Hiszpanii i z Włoch. Z Hiszpanii El Cidron i z Włoch Montelessini. MC1R to gen receptora kontrolującego produkcję melaniny, białka odpowiedzialnego za pigmentację włosów i skóry. Neandertalczycy mieli mutację w tym genie receptora, która zmieniała jeden aminokwas, co sprawiało, że wynikowe białko działało mniej efektywnie, prawdopodobnie tworząc fenotyp rudych włosów i bladej skóry. Skąd wiemy, jak wyglądałby ten fenotyp? Współcześni ludzie mają podobne mutacje genu MC1R, a osoby z dwiema kopiami tej mutacji mają rude włosy i bladą skórę. Jednak żaden współczesny człowiek nie ma dokładnie takiej mutacji, jaką mieli Neandertalczycy. Co oznacza, że zarówno Neandertalczycy, jak i ludzie współcześni wyewoluowali ten fenotyp niezależnie od siebie. Jeśli współcześni ludzie i Neandertalczycy żyjący w Europie niezależnie wykształcili zmniejszenie pigmentacji, jest prawdopodobne, że cecha ta niosła ze sobą pewną korzyść. Jedna z hipotez wyjaśniająca zaletę tej adaptacji dotyczy produkcji witaminy D. Nasze ciała w większości syntetyzują zapas witaminy D, zamiast polegać na jej źródłach pokarmowych. Witamina D jest syntetyzowana, gdy promienie UV ze słońca przenikają przez naszą skórę. Ciemniejsza skóra sprawia, że światło słoneczne trudniej przenika przez zewnętrzne warstwy skóry, co utrudnia produkcję witaminy D. Chociaż osoby żyjące na obszarach o dużym nasłonecznieniu nadal dostają wystarczająco dużo witaminy D, to osoby mieszkające daleko od równika nie są wystawione na tyle słońca i muszą zoptymalizować ekspozycję na słońce. Dlatego dla populacji w chłodniejszych klimatach korzystne byłoby posiadanie jaśniejszej skóry, aby mogły wytwarzać wystarczającą ilość witaminy D nawet przy mniejszej ekspozycji na słońce. W pierwszych latach po odkryciu, że Neandertalczycy mieli jasną skórę i rude włosy, pojawiły się głosy, że swój fenotyp, jasna skóra, włosy blond lub rude i niebieskie oczy, współcześni Europejczycy zawdzięczają właśnie obecności genów neandertalskich w genomie europejskiej populacji. Opinia taka pojawiła się także z tego powodu, że z powodów pozanaukowych badanie nad pochodzeniem jasnej skóry oraz różnorodnych co do kolorów włosów i oczu u Europejczyków były od jakiegoś czasu niechętnie podejmowane przez antropologów genetyków. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że to teza o jasnoskórych Neandertalczykach dała impuls do podjęcia ze zwiększoną energią badań nad tym, skąd wzięli się fenotypiczni Europejczycy, czyli ludzie o jasnej skórze. Jasna skóra to kolor skóry człowieka, który charakteryzuje się niskim poziomem pigmentacji eumelaniny jako adaptacja do środowisk o niskiej intensywności promieniowania UV. W wyniku migracji ludności w ostatnich stuleciach dzisiaj populacje o jasnej skórze można znaleźć na całym świecie, podobnie jak i populacje o ciemnej skórze również można znaleźć na całym świecie. Jasna skóra najczęściej występuje wśród rdzennych populacji Europy, Azji Wschodniej, Azji Zachodniej, Azji Środkowej, Syberii i Afryki Północnej, co mierzone jest za pomocą odbicia światła przez skórę. Ludzie o jasnej pigmentacji skóry mają skórę z niską zawartością eumelaniny oraz mniej melanosomów niż osoby o ciemnej pigmentacji. Jasna skóra lepiej absorbuje promieniowanie UV, co pozwala organizmowi syntetyzować większe ilości witaminy D potrzebnych w procesach fizjologicznych, takich jak rozwój wapnia. Z drugiej strony osoby o jasnej skórze, żyjące blisko równika, gdzie występuje obfite światło słoneczne, są narażone na zwiększone ryzyko niedoboru kwasu foliowego. W wyniku tego niedoboru istnieje większe ryzyko uszkodzeń DNA, wad wrodzonych i różnych typów nowotworów, zwłaszcza raka skóry. Ludzie o ciemniejszej skórze, którzy mieszkają dalej od tropików, mogą mieć niższy poziom witaminy D, co także prowadzi do problemów zdrowotnych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, w tym większego ryzyka rozwoju schizofrenii. Te dwie obserwacje tworzą hipotezę witaminy D i kwasu foliowego, która próbuje wyjaśnić, dlaczego populacje migrujące z tropików do regionów o niskim promieniowaniu ultrafioletowym wyewoluowały w kierunku jasnej pigmentacji skóry. Zakłada się bowiem, że po utraceniu pokrywy włosowej u jasnoskórych pierwotnie hominidów w warunkach afrykańskiego klimatu i nasłonecznienia doszły do głosu mutacje prowadzące do jak najciemniejszego odcienia skóry. Także osobniki dokonujące owe out of Africa, których zdecydowanie było więcej niż tylko jedno czy też dwa wyróżniane jako główne migracje, osobniki te były ciemnoskóre, Jednak zasiedlanie terenów położonych dalej na północ preferowało skórę z niską zawartością eumelaniny, a więc jasną. Rozmieszczenie populacji o jasnej skórze jest silnie skorelowane z niskimi poziomami promieniowania ultrafioletowego w regionach przez ludzi zamieszkałych. Historyczne populacje o jasnej skórze niemal wyłącznie żyły daleko od równika, na obszarach o wysokiej szerokości geograficznej i niskiej intensywności nasłonecznienia. Natomiast populacje o ciemnej skórze zamieszkiwały niemal wyłącznie szerokości geograficzne bliskie równika. W czasie migracji ludzkiej populacji doszło dwukrotnie do złamania tych zasad. Otóż zasiedlający Amerykę od północy, od Beringi i od Alaski, przodkowie Indian, wywodzący się od północnych populacji wschodnioazjatyckich, charakteryzowali się relatywnie jasną skórą. I z tego powodu dzisiaj nawet Indianie Amazonii, mimo zasiedlania kontynentu amerykańskiego od ponad 12 tysięcy lat i mimo tego, że mieszkają na równiku, mają skórę zdecydowanie jaśniejszą od mieszkańców tropikalnej Afryki, Azji Południowej, dawnej Azji Południowo-Wschodniej, czyli Sundy oraz Sahulu, czyli Australii i Nowej Gwinei. Druga, relatywnie zbyt jasnoskóra, jak na tropiki społeczność, to właśnie obecni mieszkańcy Azji Południowo-Wschodniej, którzy też są społecznością wschodnioazjatycką, a więc o relatywnie jaśniejszej skórze. Pierwotna ludność tego terenu, tak zwani Negritos, występuje dziś reliktowo na Andamanach, w Malezji czy na Filipinach i charakteryzuje się oczywiście ciemną skórą. Powszechnie przyjmuje się, że ciemna skóra wyewoluowała jako ochrona przed promieniowaniem UV. Eumelanina chroni bowiem zarówno przed wyczerpaniem folianów, jak i bezpośrednim uszkodzeniem DNA. Wyjaśnia to ciemną pigmentację skóry Homo sapiens podczas ich rozwoju w Afryce. Także podejmowali wędrówki poza Afrykę ludzie o ciemnej skórze. Zakłada się, że jasna pigmentacja skóry rozwinęła się ze względu na konieczność utrzymania produkcji witaminy D w skórze. W regionach o niskim promieniowaniu UV można spodziewać się bowiem silnej presji selekcyjnej sprzyjającej ewolucji jasnej skóry. Po tym jak przodkowie populacji zachodnioeurazjatyckich i wschodnioeurazjatyckich rozdzielili się ponad 40 tysięcy lat temu, jaśniejsze odcienie skóry wyewoluowały niezależnie w każdej z tych dwóch populacji. W przypadku populacji zachodnioeurazjatyckich allel A111T polimorfizmu RS1426654, przepraszam za te liczby, ale to daje też pojęcie o tym, jak jest wielość genów w genomie, którymi muszą mierzyć się genetycy, występujące w genie pigmentacji SLC24A5 ma najsilniejsze działanie rozjaśniające skórę i jest szeroko ten allel rozpowszechniony w Europie, Azji Południowej, Azji Środkowej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. W badaniach z roku 2013 zespół profesora Canfielda ustalił, że gen SLC24A5 znajduje się w bloku haplotydów, z których jeden jest wspólny dla prawie wszystkich chromosomów, które zawierają wariant A111T. Ta równoważność między genami C11 a A111T wskazuje, że wszyscy ludzie, którzy noszą ten allel rozjaśniający skórę, pochodzą od wspólnego przodka, jedynego nosiciela, który najprawdopodobniej żył gdzieś pomiędzy Bliskim Wschodem a subkontynentem indyjskim. Canfield i jego zespół próbowali oszacować wiek tej mutacji A111T, ale ograniczyli przedział wiekowy jedynie do stwierdzenia, że było to przed neolitem. Jednak inne badanie oszacowało wiek tego rozdziału i uznało, że ten allel musiał mutować pomiędzy 28 a 22 tysiące lat temu. Drugim najważniejszym czynnikiem rozjaśniającym skórę u populacji zachodnioeurazjatyckich jest allel depigmentacyjny F374, i teraz przepraszam, znów będzie dużo liczb, polimorfizmu RS16, 89, 19, 82, zlokalizowany w genie syntezy melaniny SLC45A2. Ze względu na niską żywotność haplotypów, również badacze doszli do wniosku, że ta mutacja pojawiła się tylko raz w rodowodzie ludzi rasy kaukaskiej. To określenie rasa kaukaska jest typowe dla literatury amerykańskiej. W Europie w XVIII wieku zostało wymyślone, ale raczej się generalnie rzecz biorąc nie przyjęło. Podsumowując te badania, badacze doszli do wniosku, że alele dwóch genów SLC24A5 i SLC45A2, które są najczęściej związane z jaśniejszym kolorem skóry u współczesnych Europejczyków, pochodzą z Azji Zachodniej i powstały około 28-22 tysiące lat temu. A każda z tych mutacji pojawiła się tylko u jednego nosiciela. Jest to zgodne z innymi badaniami, które zrekonstruowały związek między neolitycznymi rolnikami z Bliskiego Wschodu a łowcami-zbieraczami z Kaukazu. Dwoma populacjami, które miały wariant rozjaśniający skórę SLC24A5. Analizując nowo sekwencjonowane pradawne genomy, badacze oszacowali datę podziału na około 24 tysiące lat temu i umiejscowili ten rozdział na południu od Kaukazu. Jednak analiza koalescencyjna tego allelu, przeprowadzona w roku 2017, wskazała wcześniejszą, bardziej zawężoną datę rozdziału na około 29 tysięcy lat temu, na 95% pomiędzy 28 a 31 tysięcy lat temu. Warianty jasnej skóry w genach SLC24A5 i SLC45A2 były obecne w Anatolii około 9 tysięcy lat temu, gdy powiązano je z dochodzącą wówczas tam rewolucją neolityczną. Stamtąd ich nosiciele rozprzestrzenili rolnictwo po Europie. Jaśniejsza skóra i blond włosy również wyewoluowały u starożytnych populacji północnej Eurazji, czyli tak zwanej Ancient North Eurasians. Kolejna fala populacji o jaśniejszej skórze w Europie i poza nią związana jest z kulturą grobów jamowych i migracjami związanymi z ludami indoeuropejskimi, niosącymi starożytne północne eurazjatyckie pochodzenie oraz allel KITLG dla blond włosów, który właśnie blond włosy wyewoluowały na obszarze zamieszkałym przez populację północnych, starożytnych północnych Eurazjatów. Co więcej, gen SLC24A5, związany z jasną pigmentacją u Europejczyków, został wprowadzony również do Afryki Wschodniej z Europy ponad 5 tysięcy lat temu. Allele te można obecnie znaleźć nawet u ludu San, czyli Bushmenów z Afryki Południowej, w Etiopii i w populacjach Tanzanii o pochodzeniu afroazjatyckim, czyli tych, które wywodzą się od ludów mówiących językami pospolicie zwanymi semitohamickimi. W Etiopii SLC24A5 utrzymuje wysoką częstotliwość wśród grup mówiących językami semickimi i kuszyckimi. Natomiast prawie nie występuje u grup mówiących językami omockimi, nilotyckimi czy niger-kongijskimi. Sądzi się, że dotarł on do Etiopii poprzez migrację z Lewantu, czyli Bliskiego Wschodu, co wspierają również dowody językowe. U ludu San gen ten został nabyty w wyniku interakcji z pasterzami z Afryki Wschodniej, którzy sięgali daleko na południe Afryki, zanim jeszcze miała miejsce migracja ludów Bantu z zachodu. Z kolei w przypadku Azji Wschodniej i obu Ameryk za jaśniejszy kolor skóry odpowiada wariacja genu MFSD12. Kiedy pierwsi europejscy żeglarze, a konkretnie Portugalczycy, docierali do Chin, podkreślali, że kolor skóry Chińczyków jest identyczny jak w Europie, a sami Chińczycy najbardziej przypominali im Niemców. Według innych badań większość wariantów genetycznych związanych z jasną i ciemną pigmentacją pojawiła się już ponad 300 tysięcy lat temu. Populacje afrykańskie, południowoazjatyckie i australomelanezyjskie również noszą pochodne allele dla ciemnej pigmentacji skóry, allele których nie znaleziono ani u Europejczyków, ani u Azjatów Wschodnich. Badanie zespołu profesora Huanga wykazało istnienie presji selekcyjnej na jasną pigmentację w populacji przodków Europejczyków i Azjatów Wschodnich jeszcze przed ich rozdzieleniem się, czyli jeszcze przed 40 tysiącami lat temu. Stwierdzono także, że pigmentacja skóry była poddana selekcji kierunkowej w stronę ciemniejszej skóry wśród Afrykanów oraz jaśniejszej skóry wśród Euroazjatów. Mutacja A111T w genie SLC24A5 dominuje w populacjach o zachodnio-eurazjatyckim pochodzeniu. Geograficzny rozkład pokazuje, że jest ona niemal całkowicie ustalona i powszechna w całej Europie i większości Bliskiego Wschodu, sięgając na wschód aż do niektórych populacji we współczesnym Pakistanie i północnych Indiach. Widać spadek częstości jej występowania w kierunku równika, z wysoką częstością w Afryce Północnej do 80% i średnią 40-60% w Etiopii i Somalii. Niektórzy autorzy wyrazili jednak ostrożność wobec prognoz dotyczących pigmentacji skóry ówczesnych grup paleolitycznych. Jak pisze zespół profesora Yu, stosunkowo ciemna pigmentacja skóry we wczesnym górnym paleolicie Europy byłaby zgodna z hipotezą, że populacje te były stosunkowo słabo przystosowane do warunków wysokich szerokości geograficznych z powodu niedawnej migracji z niższych szerokości. Z drugiej strony, chociaż wykazaliśmy, że populacje te miały niewiele alleli jasnej pigmentacji, które są obecne we współczesnej Europie, mogły one mieć inne allele, których obecnie nie jesteśmy w stanie wykryć. Jako przykład ekstremalny, Neandertalczycy i osobnik Denisowa z Altaju wykazują wyniki genetyczne podobne do tych z wczesnego górnego paleolitu, ale jest wysoce prawdopodobne, że populacje te, które zamieszkiwały wysokie szerokości geograficzne przez setki tysięcy lat, przystosowały się niezależnie do niskiego poziomu promienia UV. Z tego powodu nie możemy pewnie wypowiadać się o pigmentacji skóry starożytnych populacji. Wydaje się jednak, że ta nadmierna ostrożność jest tutaj próbą obronienia rozpowszechnionej, zwłaszcza w artykułach popularyzatorskich, tezy, że jasny kolor skóry to stosunkowo nowy wynalazek, niedawniejszy niż 10 tysięcy lat, a może nieco mniej. Jest to teza motywowana zupełnie poza naukowymi względami, mająca za zadanie chyba deprecjonować znaczenie Europejczyków w historii ludzkości. Jej propagatorzy zapominają przy tym, że populacje całej Azji Wschodniej również przeszły szybką zmianę koloru skóry na jasny po zamieszkaniu na wysokich szerokościach geograficznych. Badania z roku 2015 wykazały, że geny odpowiadające za jasną skórę były już prawie całkowicie ustalone u neolitycznych rolników Anatolii. Drugi najsilniejszy sygnał w tej analizie pochodził od allelu w genie SLC45A2, który przyczyniał się do jasnej pigmentacji skóry i jest prawie powszechnie obecny u dzisiejszych współczesnych Europejczyków, ale występował znacznie rzadziej w starożytnych populacjach. Natomiast allel genu SLC24A5, będący drugim głównym czynnikiem decydującym o jasnej pigmentacji skóry we współczesnej Europie, wydaje się być ustalony także u neolitycznych populacji Anatolii, co sugeruje, że jego szybki wzrost częstotliwości do około 10% we wczesnym neolicie Europy był głównie wynikiem migracji. W roku 2018 opublikowano natomiast badanie wykazujące, że wielu późno mezolitycznych mieszkańców Skandynawii przed 9500 lat w północnej Europie miało już blond włosy i jasną skórę, co stanowiło kontrast w stosunku do ich współczesnych sąsiadów, ciemniejszych myśliwych zbieraczy zachodnich, tzw. Western Hunter Gatherers. Jednak badanie z roku 2024 obecnego wykazało, że fenotypowo większość badanych osobników właśnie tych z zachodniej Europy miała ciemną skórę i niebieskie oczy. Ten niebieski kolor oczu był charakterystyczny dla Western Hunter Gatherers, zachodnich łowców zbieraczy, chociaż także niektóre populacje tychże łowców zbieraczy w ówczesnej Francji też mogły mieć już wówczas bladą skórę lub też pośrednią, czyli o osłabionej pigmentacji. Inne badanie, jeszcze z roku 2018, wykazało, że wschodni myśliwi zbieracze, czyli Eastern Hunter Gatherers, skandynawscy myśliwi zbieracze oraz bałtyccy myśliwi zbieracze mieli pochodne allele odpowiadające za jasną pigmentację skóry. A zatem w Europie mezolitycznej tylko na jej zachodniej części populacje były zamieszkały przez populacje należały do ludności ciemnoskórej. Stepowi pasterze z zachodnich stepów pontyjskich, populacja występująca w wczesnej epoce brązu, również przyczynili się do pigmentacji skóry i włosów w Europie na kolor jasny, wywierając szczególny wpływ na fenotypy Europejczyków północnych czy też centralnych. W 2015 roku odkryto, że próbki genetyczne myśliwych zbieraczy z Kaukazu, z Gruzji sprzed 13 tysięcy lat również już posiadały mutacje i pochodne allele dla bardzo jasnej pigmentacji skóry, podobnej do tej, która występowała u wczesnych europejskich rolników, neolitycznych, migrujących z Anatolii. Uważano, że cecha ta miała stosunkowo długą historię w Eurazji i osiągnęła wysoką częstotliwość podczas ekspansji neolitycznej, prawdopodobnie jeszcze przed maksymalnym zlodowaceniem. Natomiast na Bliskim Wschodzie znaleziono osobnika z okresu neolitu przedceramicznego w Ain Ghazal w Jordanii, który również posiadał obie główne europejskie allele depigmentacyjne SLC45A2 i SLC24A5, podczas gdy inny miał tylko jeden genotyp po przodkach, SLC24A5. To sugerowało, że ci właśnie populacja neolitycznych rolników z żyznego półksiężyca prawdopodobnie napłynęła z północnego wschodu, z Anatolii, na obszary dzisiejszej Jordanii. I również badanie późniejszych populacji już chalkolitycznego, czyli epoki miedzi w Lewancie, 5400 lat przed naszą erą, wykazało tam allele w genie SLC24A5, który jest jednym z najważniejszych determinantów jasnej pigmentacji u zachodnich Eurazjatów. I były to już warunki spotykane we wszystkich pobranych próbkach z Lewantu, co sugeruje, że tamtejsza ludność wówczas miała już bardzo jasną pigmentację, która była rozpowszechniona. Osobnicy ci mieli również wysoki wskaźnik markerów genomowych związanych z niebieskim kolorem oczu. W związku z tym można założyć, że mieszkańcy późniejszej Palestyny czy też ziemi Izraela, a wówczas nazywane jeszcze ziemią Kanaan, byli tak naprawdę ludźmi o bardzo jasnej skórze i niebieskich oczach. Praca badawcza z roku 2017 wykazała, że także Egipcjanie z pochowani na cmentarzysku Abu Sri el-Melek pod koniec pierwszego tysiąclecia przed naszą erą mieli pochodny wariant dla SLC24A5, który przyczyniał się do jasnej pigmentacji skóry i był częsty właśnie u neolitycznych rolników z Anatolii. Również inne próbki pobrane właśnie z Egiptu wykazały, że Egipcjanie w tych warunkach, w jakich żyli, mieli tendencję do posiadania skóry jasnobrązowej, ale nosili w sobie odziedziczony po przodkach właśnie gen jasnej skóry, po przodkach, którzy do Egiptu przybyli z Azji, a konkretnie z Anatolii, nawet z podgórza Kaukazu. Wykazano również, że fenotypowo przedkolonialni mieszkańcy Wysp Kanaryjskich, Guanczowie, charakteryzowali się jasną lub też pośrednią skórą, mieli ciemne włosy i brązowe oczy. Badania przeprowadzone dla Afryki Północnej wykazały, że późno neolityczni Marokańczycy również mieli europejską, kaukaską pochodną mutację genu SLC24A5 oraz inne allele i geny predysponujące do jaśniejszego koloru skóry i koloru oczu. Blond to jasny kolor włosów, charakteryzujący się niskim poziomem eumelaniny, ciemnego pigmentu. Widoczny kolor zależy od różnych czynników, ale zawsze ma pewien żółtawy odcień. Kolor blond może być od bardzo jasnego, spowodowanego rzadkim i nierównomiernym rozmieszaniem pigmentu, po rudoblond lub złocisto-brązowy odcień blondu, który zawiera oczywiście znacznie więcej melaniny. Ponieważ kolor włosów ma tendencję do ciemnienia z wiekiem, naturalnie blond włosy występują znacznie rzadziej u dorosłych. Naturalnie występujący blond kolor jest przede wszystkim spotykany u mieszkających lub pochodzących ludzi, którzy żyli w Europie Północnej i może być związany z ewolucją jasnej skóry, która umożliwia bardziej efektywną syntezę witaminy D ze względu na niższy poziom światła słonecznego w tym regionie. Blond włosy rozwinęły się również w innych populacjach, choć zazwyczaj są mniej powszechne i można je znaleźć wśród rdzennych populacji Wysp Salomona, Vanuatu i Fidżi w Oceanii, wśród Berberów z Afryki Północnej oraz wśród niektórych Azjatów. Typowe wyjaśnienie w literaturze naukowej dotyczące adaptacji jasnych włosów odnosi się do adaptacji jasnej skóry, która znów, po raz kolejny powtórzę, potrzebna do syntezy witaminy D. Analiza starożytnego DNA ujawniła, że najstarszym znanym szczątkiem z ludzkiego organizmu z mutacją allelu, znów podam pełną nazwę, RS12821256 w genie KITLG, odpowiedzialnym za blond włosy u współczesnych Europejczyków, jest próbka sprzed 17 tysięcy lat pochodząca z południowej Syberii, z Góry Afontowej. To właśnie w południowej Syberii, wśród populacji Ancient North Eurasians, wyewoluowały blond włosy. Dokładne genetyczne pochodzenie i rozprzestrzenianie się tego koloru włosów w jego obecnym zasięgu jest wciąż tematem debaty wśród genetyków badających ludzkie populacje. David Reich stwierdził, że geny klasycznej europejskiej mutacji powodującej występowanie blond włosów dotarły do Europy kontynentalnej w wyniku masowej migracji populacji ze stepów eurazjatyckich, ludzi posiadających znaczny składnik genów pochodzenia właśnie z populacji Ancient North Eurasians, starożytnej północno-eurazjatyckiej. Domieszka ta jest obecna także w mezolitycznych szczątkach z Europy Północnej i wiąże się z przewidywaniem obecności włosów blond wśród skandynawskich ludów jeszcze epoki mezolitycznej, co wykazano w analizie ich dawnego DNA. Oczywiście w Skandynawii mieszkali również ludzie z Western Hunter Gatherers, z zachodnich łowców zbieraczy, którzy tego typu włosów nie mieli, lecz ciemne. Gavin Evans przeanalizował kilka lat badań nad pochodzeniem europejskiego koloru blond i doszedł do wniosku, że powszechna obecność blond włosów w Europie wynika w dużej mierze z terytorialnych ekspansji zachodnich pasterzy ze stepów pontyjskich, którzy mieli geny blond włosów, czyli populacji indoeuropejskiej. Artykuł ten, opublikowany w roku 2020, analizował dane ze starożytnego DNA, które potwierdzały, że populacje pochodzenia starożytnego północnoeurazjatyckiego przyniosły alel na blond włosy do Europy i że masowe rozprzestrzenienie się pasterzy stepowych z kultury grobów jamowych prawdopodobnie przyczyniło się do gwałtownego przemieszczenia selektywnego w europejskich populacjach w kierunku jasnej skóry i jasnych włosów. A zatem migracja indoeuropejskich ludów pod koniec epoki neolitu, przód epoki brązu, byłaby nie tyle czymś, co przyniosło tę jasną skórę i jasne włosy do Europy, ale co ostatecznie potwierdziło, że były to typowe cechy europejskie i doprowadziło do wyeliminowania też wcześniejszych populacji. Stąd nawet jeśli dzisiaj całkiem licznie występują na przykład na terenie Polski ludzie, którzy mają haplogrupę I, czyli będącą jeszcze haplogrupą rdzennych mieszkańców Europy z epoki paleolitu, to fenotypicznie co do wyglądu ci ludzie i tak ulegli zmianom i pod wpływem pasterzy indoeuropejskich, a być może także i wcześniejszych łowców, zbieraczy, którzy mieli tu cechy genetyczne wykształcone w północnej Syberii i z tego powodu ci ludzie nie mają obecnie ciemnej skóry, ciemnych włosów, i błękitnych oczu, lecz Europejczycy charakteryzują się, generalnie rzecz biorąc, jasną skórą. Inny genetyk, Josif Lazaridis, podważał tezę, że włosy blond mogły pochodzić od migracji ludów stepowych. Znalazł bowiem dowody na istnienie tego koloru włosów również w starożytnej Europie Południowej i w Lewancie, czy na Bliskim Wschodzie, które nie miały pochodzenia stepowego. Zauważył również, że włosy blond były rzadkie w dostępnych próbkach wczesnych grup epoki brązu z regionu stepowego, ale powszechne w późniejszych grupach epoki brązu, co jest niezgodne z teorią, że to populacje stepowe miały przyczynić się do rozprzestrzenienia włosów typu blond. Jednak jest to zgodne z teorią zmiany fenotypu zachodzącej u pasterzy stepowych, prowadzącej do tego, że blond włosy stały się powszechnym kolorem w późniejszych grupach pochodzenia stepowego w Europie i Azji Centralnej. Otóż ci pasterze, wchodząc w interakcję zwłaszcza z zamieszkującymi strefę leśną potomkami wschodnich łowców zbieraczy, wówczas już należącymi do ludności neolitycznej, także mogli u siebie we własnych populacjach intensyfikować ilość, liczbę osób posiadających włosy koloru blond. Lazaridis napisał dalej, że częstotliwość cech, takich jak blond włosy, mogły być kształtowane przez masową migrację lub selekcję, ale nie jest to takie proste jak dotychczasowe rozważania o zwykłej predylekcji seksualnej czy też rozprzestrzenianiu się pasterzy stepowych. Badania z bieżącego roku wykazały, że zarówno pochodzenie związane z neolitycznymi rolnikami, jak i stepowymi migracjami były bardziej znacząco związane z kolorem włosów blond, natomiast europejscy łowcy zbieracze, zwłaszcza ci na zachodzie, mieli skłonność do posiadania włosów ciemnych lub nawet czarnych i oczywiście ciemnej skóry. W Egipcie również znaleziono liczne naturalnie zmumifikowane ciała zwykłych ludzi, a więc tych, które się zmumifikowały w piaskach pustyni, a nie zostały poddane procesowi balsamowania i innym wyszukanym zabiegom mumifikacyjnym, ciała z czasów rzymskich na cmentarzysku Fagel Gamus, wśród których to ciał aż 54% miało blond lub rude włosy, a odsetek ten wzrasta do 87%, gdy dodamy jasnobrązowy kolor włosów. Tak wysoki procent wyklucza, by byli to tylko i wyłącznie przybysze do Egiptu. Musieli tam być również bezwzględnie mieszkańcy rdzenni Egiptu. Wykopaliska te prowadzone są już od lat 80., a więc dane z nich uzyskane są dosyć pewne. Blond włosy występują również u niektórych innych społeczności w innych częściach świata, na przykład w południowym Pacyfiku, na takich wyspach jak wyspy Salomona, Vanuatu czy Fidżi, przy czym oczywiście wyższe jest występowanie ich u dzieci, później włosy ciemnieją. Blond włosów u Melanezyjczyków są spowodowane zmianą aminokwasu w genie TYRP1. Ta mutacja występuje tam z częstotliwością 26% na wyspach Salomona i jest nieobecna poza oceanią. Wyższe częstotliwości jasnych włosów w Azji są powszechne wśród grup etnicznych Pamiri, Kalasz, Nuristani czy Ujgurów. Są to jednak w większości poza Ujgurami ludzie mówiący do dzisiaj językami indoeuropejskimi, indoirańskimi lub też jak w przypadku Ujgurów, są to przypuszczalnie dawni mieszkańcy, ludzie mówiący językami indoeuropejskimi, tocharskimi czy też indoirańskimi, którzy przeszli na język turecki. W związku z tym kolor włosów u kalaszów może być nie tyle cechą, jak jakąś bardzo archaiczną Azji, związaną z populacjami jeszcze związanymi z Ancient North Eurasians, z czasów paleolitu, ale może być po prostu przyniesiony przez indoeuropejskich migrantów z około 2000-1500 lat przed naszą erą. Wedle Davida Reicha blond włosy mają bardzo antyczne korzenie w Azji i pochodna alela genu odpowiedzialnego za blond włosy u Europejczyków jego zdaniem najprawdopodobniej rozwinęła się właśnie wśród populacji Ancient North Eurasians, starożytnych północnoazjatyckich. I najstarszy, jak już powiedziałem, osobnik z tym allelem znaleziony był na górze Afontowej w południowo-środkowej Syberii. Reich pisał, że pochodny ale dla blond włosów dostał się do Europy kontynentalnej właśnie na skutek migracji populacji z eurazjatyckich stepów. Od ludzi, którzy mieli znaczący stopniu pochodzenie właśnie od Ancient North Eurasians. I jest rzeczą ciekawą, że blond włosy odkryto nie tylko w tym archaicznym DNA sprzed 17 tysięcy lat, ale znajduje się również często w ludzkich pochówkach w północno-zachodnich Chinach, w Mongolii, epoki żelaza. I także dokumenty historyczne, tekstowe opisują wojowników ze stepów z blond włosami, niebieskimi oczami, na przykład wśród Xiongnu, czyli azjatyckich Hunów, koczowniczej kultury nomadycznej z obszarów Mongolii, która była dużym zagrożeniem dla Chin czasów dynastii Han. Również inny lud Siwei, który był etniczną grupą mówiącą po mongolsku, również miał blond włosy i niebieskie oczy. Blond włosy można było również zobaczyć wśród ludzi z regionu, którzy tam zamieszkiwali i nawet dzisiaj jeszcze niektórzy je posiadają. Również niektórzy z ludu Siembei, którego nazwa rekonstruowana bywa jako Serbi, są ci ludzie opisywani jako posiadający jasne włosy i niebieskie oczy w chińskich kronikach. Plemię Urianhai mongolskie, do którego należeli generałowie wojskowi Subadej i Dżelme, również zostało opisane w kronikach mongolskich, jako byli oni przez ludźmi z blond włosami, a sam Genghis Khan miał być rudy. Mieszkańcy Tuwy to turecka grupa etniczna, gdzie również do dzisiaj okazjonalnie występują blond włosy, a ludzie mają nieraz piegi i niebiesko-zielone oczy. Tutaj występuje pewnego rodzaju też kwestia sporna, czy ci występujący do dzisiaj w Mongolii ludzie o jasnych włosach, a bardzo też potwierdzani przez źródła historyczne, są potomkami bezpośrednimi populacji Ancient North Eurasians, którzy nigdy nie udali się na zachód, w stronę Europy, czy też wręcz przeciwnie, jest to przykład migracji, która nastąpiła z Europy w czasach kultury Sintashta po opanowaniu techniki jazdy konnej i później takich kultur jak Andronowo, czy wcześniejsze jak Afanasiewo, i w związku z tym ci blond Mongołowie mieliby być potomkami w oczywisty sposób indoeuropejskiej, scytyjskiej, sakijskich koczowników, którzy pierwotnie zapuszczali się daleko na wschód, aż pod granicę chińską. I również lud Hmong, pochodzący z północnych Chin historycznie, był opisywany przez Chińczyków jako ludzie mający blond włosy i niebieskie oczy. Aczkolwiek w miarę jak migrowali oni na południe, w stronę południowo-wschodniej Azji, ustępując Chin, ich cechy genetyczne stawały się coraz ciemniejsze i tracili blond włosy, aczkolwiek jeszcze do niedawna, nawet i dzisiaj, etniczni Miao z prowincji Guizhou w Chinach, podgrupa ludzi Hmong, są opisywani jako ludzie z niebieskimi oczyma i blond włosami. Także nawet dzisiaj możemy tego typu ludzi spotkać w tej właśnie społeczności. Kwestia koloru skóry pierwotnych Europejczyków wykorzystywana bywa do wzniecania rozmaitych niezdrowych emocji pozanaukowych oraz do polaryzowania opinii publicznej. I tak wielokrotnie można spotkać rekonstrukcję Neandertalczyków jako ludzi o ciemnej lub czarnej karnacji, co nie ma żadnego uzasadnienia w źródłach archeogenetycznych. Neandertalczycy mieli jasną skórę i rude włosy. Zamieszkiwali Europę przez ponad 400 tysięcy lat, lat chłodniejszych niż dziś, znaczonych okresami zlodowaceń, i wyewoluowanie jasnej skóry było dla nich być albo nie być, tak samo jak wyewoluowanie krępej budowy ciała niwelującej utratę ciepłoty. Z drugiej strony, pojawiające się nieraz rekonstrukcje późno-paleolitycznych, pierwotnych mieszkańców Europy Zachodniej, ludzi anatomicznie współczesnych, ale o ciemnej skórze i błękitnych oczach, przyjmowane są z niedowierzaniem i uznawane za propagandę zideologizowanej nauki. Takiemu nieufnemu podejściu na pewno sprzyjają tendencyjne prace popularyzatorskie, głoszące, że obecny fenotyp Europejczyka o jasnej skórze wyewoluował dopiero w ostatnich 8 tysiącach, a nawet 6 tysiącach lat. Autorzy tych prac zwykle nie podają, że te późne daty są to daty całkowitego zaniku ciemnoskórej fenotypicznej populacji Europy Zachodniej, a nie wyewoluowania jasnego koloru skóry, który to proces zapoczątkowały dla ludzi współczesnych genetycznie mutacje w azjatyckiej części Eurazji już jakieś 40 tysięcy lat temu. Jasny kolor skóry jest bowiem koniecznością na wysokich szerokościach geograficznych, tak jak ciemny kolor skóry jest koniecznością w okolicy tropików. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej audycji i dziękuję wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.